Dzień dobry, pani komisarz.
Dzień dobry.
Na czym polega praca policji drogowej w wakacje? Ona się różni od tej takiej codziennej, poza tym okresem?
Zdecydowanie się różni, bo oprócz takich normalnych kontroli drogowych, do których jesteśmy przyzwyczajeni, z pewnością więcej jest kontroli autobusów przewożących i dzieci, i osoby dorosłe na wypoczynek. Więcej jest patroli w tych regionach szczególnie ważnych turystycznie, ale też dużo jest takich sytuacji, gdzie po prostu osoby podjeżdżają, zatrzymują się i pytają się o dalszą drogę. Także dużo jest też udzielania informacji we wszystkich możliwych językach.
No i więcej patroli jest na tych drogach dojazdowych do kurortów, bo to też da się zauważyć na autostradzie A1, na obwodnicy Trójmiasta, południowej obwodnicy, na krajowych drogach.
Zdecydowanie tak. Mamy tą świadomość, że ta główna trasa, czyli autostrada, wiedzie do nas bardzo dużo osób, a więc i drogi dojazdowe do autostrady, sama autostrada, również obwodnica Trójmiejska i całe tak naprawdę tutaj nasze Pomorze, to są drogi, które są, można powiedzieć kolokwialnie, obstawione przez drogówkę.
I nie tylko w weekend.
Nie tylko w weekend. To jest praca 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Zarówno pojazdy oznakowane, nieoznakowane, kontrole statyczne, ale tak zwane dynamiczne również, czyli zarówno pojazdy oznakowane, które kontrolują w ruchu, zatrzymują pojazdy, ale także grupa speed, która nie do końca jest widoczna, ale jest obecna.
A jakie wykroczenia dominują na Pomorzu?
Na Pomorzu dominują takie wykroczenia jak przekraczanie prędkości, tej dopuszczalnej prędkości, chociaż tutaj już kierowcy zaczęli się pilnować. To jest także nieprawidłowe wyprzedzanie. W takich miejscach, gdzie to jest niedozwolone, bądź też po prostu nie ma widoczności, gdzie jest to jakiś niebezpieczny zakręt, albo też wyprzedzanie całego ciągu pojazdów i potem tak naprawdę wciskanie się na siłę na trzeciego, żeby nie doszło do tragedii.
No ja też zaobserwowałem takie zdarzenia na drodze, że kierowcy na przejazdach kolejowych potrafią wyprzedzić. Albo na przejściu dla pieszych, gdzie nie ma sygnalizacji. No to jest już wykroczenie przecież.
Jak najbardziej. Tutaj na przejazd kolejowy nawet nie można wjechać, jeżeli nie mamy miejsca za tym przejazdem kolejowym. Czyli prawidłowe takie pokonywanie tego przejazdu to jest, jeżeli jedziemy, stoimy, na przykład czekamy na otwarcie zapór i samochód przed nami pokonuje ten przejazd, to jedziemy dopiero wtedy, kiedy ten samochód odjedzie na tyle, żebyśmy mieli miejsce, żeby się zmieścić. Nigdy nie wiemy, kiedy będzie kolejne zamknięcie zapór, kiedy kolejny pociąg będzie jechał.
A o przejścia dla pieszych właśnie, bo na przykład na trakcie Świętego Wojciecha w Gdańsku mamy taki dość prosty przykład. Jest jezdnia dwujezdniowa w stronę Pruszcza, w stronę centrum, no i jest przejście, nie ma sygnalizacji. I kierowcy potrafią tam wyprzedzić, w ogóle nie zwracają uwagi na to, że to jest przejście. No i za to 1500 zł mandatu.
Jak najbardziej. Jeżeli dojdzie do jakiegoś zdarzenia, kolizji, powiększona ta kwota zostaje jeszcze o 1000 zł, więc mamy już 2500 zł, nie mówiąc o tragedii, która może po prostu się wydarzyć.
Powiedziała pani, że nadmierna prędkość to już nie jest numer jeden teraz, jeżeli chodzi o wykroczenia w ruchu drogowym, czyli zwiększenie kwoty mandatu i ta sytuacja o 50+, czyli zatrzymywanie praw jazdy za przekroczenie w obszarze zabudowanym o 50 i więcej, odstraszyła jednak tych piratów drogowych, można powiedzieć.
No widać to też w takim codziennym życiu i zarówno prywatnym, jak i służbowym, że kierowcy bardziej się pilnują. Pilnują się tych ograniczeń prędkości, szczególnie w mieście, co też widać w naszych statystykach, jeżeli chodzi o zatrzymane prawa jazdy właśnie za te 50 dodatkowych kilometrów, bo jest ich o połowę mniej po prostu. Ale też statystyka za pół roku, gdzie przeanalizowaliśmy, jakie są główne przyczyny w naszym regionie wypadków i w ogóle zdarzeń drogowych, to już nie prędkość. Prędkość zeszła na drugi plan, przynajmniej przez te pierwsze 6 miesięcy, a na pierwszym miejscu wysunęło się nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu. I to też jest właśnie główna przyczyna zdarzeń i to też zdarzeń często tragicznych, bo jeżeli mamy rozpędzony samochód, ktoś wyjedzie z drogi podporządkowanej, zderzenie boczne, niestety tutaj nawet kurtyny te boczne nam nie pomogą, żeby uniknąć jakichś po prostu skutków negatywnych tego.
Czyli to jest główną przyczyną wypadków drogowych. Nieumiejętne włączanie się, niezachowanie ostrożności. Ja też widziałem taką sytuację na drodze krajowej numer 20 między Żukowem a Kościerzyną. Tam jest sporo takich dróg leśnych. No i na przykład kierowca wyjechał. Nikt rzeczywiście nie jechał z lewej strony, a się okazało, że rozpędzony motocyklista jechał. No i już doszło do wypadku drogowego. Czyli no, ta czujność jednak jest tutaj bardzo potrzebna.
Tak, zdecydowanie, bo czasami jest tak, że zapominamy jeszcze raz się upewnić, czy faktycznie nic nie jedzie. Często takie wjazdy też są usytuowane w momencie, kiedy droga jest jakieś wzniesienie, jest obniżenie drogi, nie do końca wszystko widać i takie spojrzenie raz nie wystarczy. To faktycznie trzeba się dobrze rozglądać, dobrze się upewnić, czy możemy wyjechać na tą drogę, ale też taki manewr robić w miarę dynamicznie i płynnie. No tutaj ten czas też jest kluczowy.
A jak prezentują się statystyki wypadkowe sprawa, za pierwsze półrocze tego roku jest gorzej niż w roku ubiegłym, czy lepiej?
Można powiedzieć, że ogólnie jest lepiej. Natomiast chyba dla każdego policjanta ruchu drogowego nie będzie to w 100% lepiej, jeżeli dalej będą ofiary śmiertelne. A takie no niestety się zdarzają, nie mamy tutaj zera w tej rubryce. Jeżeli chodzi o liczby, to dokładnie te pół roku w tym roku to 715 wypadków drogowych, 54 ofiary śmiertelne, 858 osób rannych. W zeszłym roku wypadków było mniej, bo 754 wypadki. Tutaj osób rannych 878, więc 20 osób również więcej, ale osób, które zginęło, było 51. Więc widzimy, że liczba wypadków się zmniejsza, ale liczba dramatów ludzkich niestety tutaj delikatnie wzrosła. Szczególnie tutaj ten początek też wakacji był taki, że mieliśmy wypadki, gdzie kilka osób w jednym wypadku ginęło.
No właśnie, z czego to wynika, że ta liczba śmiertelnych ofiar rośnie?
Często jest tak, że to tak naprawdę jest kilka czynników. To nie można wskazać na jeden tylko i wyłącznie, bo często jest to połączenie właśnie wyprzedzania w miejscu niedozwolonym, bądź też prędkości. Tutaj suma masy po prostu prędkości, to wszystko dodaje tragizmu wypadkom, ale też częściej podróżujemy w kilka osób. To już nie jest tak, że podróżujemy pojedynczo, to są 2, 3, 4 osoby i w sytuacji, kiedy dochodzi do zderzenia bocznego czy czołowego, również więcej osób jest poszkodowanych.
Mieliśmy taki dramatyczny wypadek pod Chojnicami, tam dwaj motocykliści jechali, inaczej precyzując, 2 osoby na jednym motorze jechały sobie drogą gruntową, drogą szutrową, no i ten kierujący stracił panowanie, zginął na miejscu, drugi zmarł w szpitalu.
No też tutaj właśnie taki też przykład, jeżeli mówimy o motocyklistach, a okres wakacyjny to jest zdecydowanie ten czas, kiedy ich jest więcej na drogach, to też jest bardzo ważne, żebyśmy my jako i też inni uczestnicy ruchu drogowego bardzo mocno zwracali na ich uwagę, a też motocykliści, żeby na siebie uważali, ponieważ no, nie chronią ich żadne systemy tutaj
bezpieczeństwa. Nie ma poduszek powietrznych, jest tylko tak naprawdę odzież i kask.
Tak, nie ma bezpieczeństwa, pasów bezpieczeństwa, nie ma kurtyn żadnych zabezpieczających, nie ma karoserii po prostu. Ta, która by chroniła już i przyjmowała zderzenie na siebie. I jeżeli do tego z pasażerem, to już mamy właśnie jeden wypadek, 2 ofiary śmiertelne. Bo tutaj zarówno tak samo ten kierujący motocyklem, jak i pasażer bardzo dużych obrażeń doznają. Często po prostu znajdujemy ich o wiele dalej niż sam motocykl.
Pijani kierowcy, można powiedzieć, temat rzeka. Niestety wciąż sporo osób decyduje się, żeby po alkoholu wsiąść za kierownicę. No sam niedawno miałem taki przypadek, zatrzymałem pijanego kierowcę. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego kierowcy ryzykują?
Od kilku lat, tak naprawdę patrząc nawet w takim ujęciu 20-letnim, mamy bardzo duży spadek. Jeżeli patrząc na to, co było jeszcze 10 lat temu. Natomiast od kilku lat utrzymuje się podobna liczba, jeżeli chodzi o nietrzeźwych kierujących, którzy są ujawniani.
No ale nie ma takiego dnia, że na przykład nie zatrzymać ani jednego pijanego.
W całym województwie na pewno nie. I to jest smutne po prostu, bo wydaje się, że stajemy się coraz bardziej świadomi i odpowiedzialni na drodze. W rozmowach i ankietach gro osób, zdecydowana większość deklaruje, że nigdy by nie wsiadło z nietrzeźwym kierującym, że już absolutnie nigdy w życiu nie zdecydowałoby się na jazdę pod wpływem alkoholu. A statystyki pokazują coś innego, bo niestety do tych zatrzymań dochodzi. Głównie oczywiście często są to osoby, które tak zwanego następnego dnia.
No właśnie, wczorajsi kierowcy, bo to i oni się wtedy tłumaczą, że nie wiem, wieczorem wypiłem jedno piwo, no myślałem, że już jest wszystko okej, można wsiąść
tak,
za kierownicę.
Tak, bardzo często to jest na tej zasadzie, ale czułem się przecież dobrze, wypiłem kawę. Wziąłem prysznic, czyli tak zwane te
wszystkie się 3 godziny, na
mity, tak? Mhm. I właśnie najczęściej to jest tak, że deklarują, że jakieś jedno piwko do kolacji wypili. Ale potem okazuje się, że no te piwko to było do kolacji, ale potem było drugie, trzecie, czwarte. I to spotkanie, tudzież takie posiedzenie wieczorne nie skończyło się o godzinie 20, tylko skończyło się o 2 czy o 3, a jest 6 rano, tego piwa nie było jedno, tylko było kilka i po prostu zwyczajnie zdecydowanie są pod wpływem alkoholu.
Sejm niedawno przyjął reformę prawa karnego, wprowadzającą m.in. konfiskatę aut pijanych kierowców. Przepadek auta miałby być stosowany w przypadku, gdy kierowca zatrzymany przez policję miałby co najmniej 1,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu lub jeśli spowodowałby wypadek przy zawartości co najmniej 0,5 promila we krwi lub też gdy będzie recydywistą złapany po raz kolejny. Czy to zdaniem pani komisarz ukróci ten proceder jeszcze bardziej, czy wyeliminuje zupełnie? To chyba niemożliwe.
Czy wyeliminuje całkowicie? Sądzę, że osoby, które mają już problem chorobowy z alkoholem, no to niestety będą się takie zdarzały, tak? Dlatego na pewno pomimo jakichkolwiek zmian prawa policjanci nie będą ustawali tutaj w badaniach trzeźwości kierujących. I mamy tą świadomość, tak? Że jest to po prostu pewne zjawisko, gdzie osoby, które lekceważą prawo, które po prostu mają problem już właśnie uzależnieniowy, takie będą się zdarzały. Na ile to ukróci, na ile to zmniejszy to zjawisko, to tak naprawdę się okaże po pewnym czasie odprowadzenia tych przepisów. Tak jak mieliśmy te początki walki właśnie z nietrzeźwymi kierowcami, gdzie tak naprawdę nie widziano nic złego w jeździe po jednym czy dwóch piwkach, w tej chwili mamy tą świadomość, że rodziny wręcz zabierają kluczyki i same dzwonią. Tak?
I brawo.
Więc tak, tutaj jest zmiana świadomości, ale to widziane jest w długofalowym procesie. To dopiero po jakimś czasie zarówno kar, jak i edukacji, bo to gdzieś musi iść w parze.
Zobaczymy, jak będzie. Są wakacje, dzieci, młodzież wyjeżdżają na letni wypoczynek, no i można zadzwonić na policję i poprosić o kontrolę autokaru. W jaki sposób można o taką kontrolę poprosić i jak taka kontrola wygląda? No bo przyjeżdża na miejsce radiowóz i co się dzieje?
Jeżeli chodzi o same takie zgłoszenie kontroli, to na stronie Komendy Wojewódzkiej, ale też wszystkich komend miejskich i powiatowych jest wykaz takich miejsc kontroli autobusów. W większości w naszym regionie nie ma stałych punktów kontroli, tylko trzeba po prostu zadzwonić na podane również tam numery telefonów, bądź też po prostu do dyżurnego jednostki, zgłosić chęć właśnie, żeby policjanci przyjechali, sprawdzili autokar.
I przyjeżdża taki ambulans ruchu drogowego, można powiedzieć, taki dość dobrze wyposażony. I co policjanci sprawdzają?
Niekoniecznie ambulans, tutaj po prostu może być zwykły patrol. Policjanci sprawdzają na miejscu, tutaj trzeba zaznaczyć te rzeczy, które na miejscu można sprawdzić. To nie jest stacja diagnostyczna, gdzie można taki autobus podnieść.
No tak, no policjant nie wejdzie pod zawieszenia, nie sprawdzi.
Więc, bo czasami różne są oczekiwania, więc sprawdzamy to, co możemy sprawdzić. Oczywiście wszystkie układy, tak? Możemy sprawdzić tutaj układ hamulcowy, układ kierowniczy, tak? Czy nie ma jakichś luzów. Możemy sprawdzić to, czy wycieraczki są sprawne, czy są wszystkie tutaj płyny chociażby, bo też to jest ważne, żeby autokar mógł pojechać dalej, musi być płyn do spryskiwaczy. Tutaj ten cały układ musi być sprawny. Możemy sprawdzić stan tutaj ogumienia, tak? Koła. Ogólny stan techniczny pojazdu, sprawność świateł i oczywiście trzeźwość kierującego.
No i właśnie. No i mieliśmy niedawno taki przypadek, że kierowca autokaru został zatrzymany pod wpływem alkoholu i on się tłumaczył, że on dzień wcześniej do Karlskrony zawiózł dzieci, wracał promem, no i tam sobie wypił jedno wino. No to skrajna głupota.
No ja to pozostawię bez komentarza, bo ciężko się to nawet dyplomatycznie wypowiedzieć, komentując takie zachowanie.
A często się zdarza, że policjanci właśnie podczas takich kontroli łapią pijanych kierowców autokaru?
To już jest zjawisko marginalne. To faktycznie tutaj kierujący autobusami, którzy decydują się właśnie, pracują po prostu i przewożą dzieci, czy też osoby dorosłe, to się bardzo rzadko zdarza. To są naprawdę już skrajnie nieodpowiedzialne i skrajne przypadki takie, gdzie, no, tak jak tutaj w tym przypadku tego pana na promie stwierdził, że jeszcze, no, nie wiem, użyje wakacji.
I na koniec jeszcze zapytam pani komisarz, to każdy z nas może poprosić o taką kontrolę, jeżeli wysyła dziecko na wypoczynek, czy to musi zrobić organizator?
Każdy z nas. Każdy rodzic, szkoła, organizator, sam kierujący nawet tym autobusem może też poprosić o kontrolę tego autobusu, jeżeli ma wątpliwości, że pracodawca mu podstawił dobry i sprawny autobus.
Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.